Kochani, teraz ten czas nastał, czas świadectw. Co to jest świadectwo? Świadectwo, osobiste świadectwo, to jest to, co Bóg dokonał w twoim życiu. Czy będzie moim osobistym świadectwem to, kiedy powtórzę, co moja małżonka przeżyła w czasie tego postu? To będzie świadectwo, ale nie moje. Więc jeżeli będziemy dawać świadectwa, to mówimy o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Oczywiście, jeżeli masz małe dzieci i Bóg coś uczynił w życiu twojego dziecka, możesz to też powiedzieć. Kochani, mamy około 30 minut, góra, na świadectwo. Wiecie, jak popatrzycie wzrokiem, gdyby każdy z nas chciał mówić tylko minutę, to nie zmieścimy się w tym czasie, a więc wszyscy nie powiedzą. Ku porządkowi. Będziemy wychodzić tutaj, jedna osoba za drugą, ale kiedy jedna będzie na środku już, poproszę, żeby druga osoba stała już czekała, żeby nie było tak zwanych pustych przebiegów. Zróbmy tak, że świadectwo nie może być dłuższe niż 3 minuty. Generalnie w ciągu 3 minut człowiek jest w stanie powiedzieć wszystko to, co trzeba przekazać drugiej osobie. Więc mówimy o tym, co było, w jakim miejscu byłem. Później mówię, co się stało w czasie tego postu. Oczywiście posiłkujemy się wszyscy tą książką o nieprawości, ale jeżeli to będzie wybiegało poza tą książkę, jak najbardziej, to jest też świadectwo. A później mówimy, jak zmieniło się moim życie. Jak teraz jest, po tej zmianie, po tym, co Jezus zrobił. Wszystko. Kochani, bardzo was proszę, żebyście nie opowiadali historii w szczegółach. Nie chodzi o to. Nie chodzi o szczegóły. Chodzi o to, by oddać Bogu chwałę w tym, co On zrobił w twoim życiu. 3 minuty. Ja nie będę miał zegarka, ale już mówię, jeżeli ktoś będzie za długo mówił, delikatnie podejdę i poproszę go o mikrofon. Nie chcę powiedzieć wyrwę. Okej? Więc zapraszam. To jest ten czas. Marek pierwszy.
Żeby później w kolejce nie stać. Kochani, powiem krótko. Zacząłem czytać tą książkę od samego początku postu. Znaczy tak, przed czytaniem myślałem, że jest tam okej, okay, tak w miarę. Zacząłem czytać, po prostu Bóg mi zaczął pokazywać takie różne rzeczy w moim życiu, które trzeba, z którymi trzeba się rozprawić. Miałem taki obraz na przykład, bo jak się wyrywa trawę, kazałem mojemu dziecku powyrywać trawę i ono powyrywało tak, że tak powiem, z grubsza i zostawiło te korzenie. No i za 2 dni po prostu ta trawa z powrotem odrosła. I to mnie tak dotykał właśnie ten taki korzeń tej nieprawości w życiu. I to było takie namacalne. Przeczytałem całą tą książkę i zostawiłem sobie na ostatni dzień postu tą modlitwę uwolnienie. Jak zacząłem po prostu tam, to z tyłu, na końcu co jest takie, co nie? Najpierw tak modliłem się, żeby Duch Święty mi pokazał, co trzeba w moim życiu usunąć. Ale zacząłem czytać ten punkt po punkcie i zobaczyłem, że to chyba wszystko jest. Nawet jeżeli coś nie jest we mnie, no to może w tych moich przodkach. I zacząłem punkt po punkcie modlić się. Był to czas spędzony z Bogiem, bardzo fajny czas. Wstawałem o 4:30 rano, o 8:00 kończyłem. Nie zajęło mi to tego ostatni jeden dzień, tylko zajęło mi to 4 dni. Tak po prostu mnie Bóg dotykał. To było niesamowite, niesamowity czas. W czasie tego uwalniania, na przykład miałem coś takiego, jechałem do pracy i we mnie grała taka piosenka, już we mnie kwitną Twe ogrody. I to normalnie samo z siebie tak normalnie w środku, już we mnie kwitną Twe ogrody. Normalnie chwała Bogu. Przyszła taka radość, uwolnienie i taki jest power teraz dla Boga. Jeszcze większy power, jeszcze większa taka moc. No i chciałem, najważniejsza sprawa, oddać Bogu w tym wszystkim chwałę. Bo to dzięki Niemu, tak? Nie dzięki mi tam różnym jakimś tam rzeczom, nie dzięki książce, tylko dzięki Bogu, bo to Duch Święty po prostu wykonał kawał roboty we mnie dobre. I myślę, że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Chwała Mu, chwała.
Dziękuję bardzo, Agnieszka.
Moi kochani, to co Pan pokazał mi, to nauczył mnie, to znaczy dawał mi sny w tym czasie. I dla mnie ten czas i ta książka to był taki kolejny krok, tak jakby na drodze z Panem. W jednym śnie Pan mi objawił, z czego mam pokutować. I wiecie co, to była jedna rzecz, jak zaczęłam to mówić, to przychodziły następne. I przyszło coś, co później mi Pan pokazał, że ja się w tym momencie otworzyłam na astmę, na tego ducha. I jak ja pokutowałam z tych nieprawości, tak mówię, jedną mi Pan pokazał w śnie, później kolejne przychodziły w czasie modlitwy, to potem ja wstałam i po prostu ja wywaliłam tego ducha astmy i alergii i wiecie co, pierwszy raz doświadczyłam, że to się tam dokonało. Do tej pory złodziej mnie okradał, bo jak miałam takie ataki, no to sięgałam po tabletki, po inhalator. I wtedy wiedziałam, że tam się to dokonało i ja teraz nie poddam się. I wiecie co, dzień lub dwa po tym śnie, po tej modlitwie przyszło takie wewnętrzne przekonanie, że mam wyrzucić te inhalatorki i te tableteczki, które są na półce przeciwko astmie. Trochę się tak wstrzymałam, szczególnie jak miałam taki nowiutki inhalatorek zapieczętowany z datą ważności jeszcze na następny rok i miałam to wyrzucić. I taka myśl była, no ale co dalej? No to co? Wywaliłam to. I wiecie co? Dostałam taki sen, że jechałam drogą i na drodze ktoś przechodził. Więc ja zwolniłam. I jak zwalniałam, to wiedziałam, że ja jestem w stanie tą osobę bez zatrzymywania ominąć, bo ona już była prawie przy końcu. I ta starsza, bardzo miło wyglądająca pani popatrzyła na mnie i zaczęła się tak cofać. Wróciła na początek tego przejścia, że ja musiałam gwałtownie się zatrzymać. I potem sobie poszła. Jeszcze raz. I jak ja przyjechałam, to tylko się zastanawiam, dlaczego ona taka złośliwa? O co jej chodzi? I na końcu tego snu miałam rozmowę z osobą z kościoła i mówię do niej, że ja wyrzuciłam leki na astmę. I ten ktoś mówi, no i co teraz zrobić? Ja mówię, jak to co zrobię? Mam Jezusa i z Nim wygram. I wiecie co? I to mi zostało, że ja wiem, czy może ktoś się teraz pyta, czy nie masz tego? Atakuje mnie w ciele, tak. Ale ja mam tą pewność teraz, że to się dokonało tam i ja się nie poddam na zasadzie, no to wezmę inhalatorek. Po prostu albo ona, albo ja i koniec. I też chwała Panu Bogu, bo jest po prostu, bo jest cudowny. Mogłabym długo mówić, ale czas się skończył.
Amen, amen. Dziękujemy. Dobrze ci poszło. Streściłaś to szybko, Boguś.
Dobrze, my takie rodzinne świadectwo troszeczkę. Nie, żeby dzieciaki nie brały udziału, tak? Także tutaj to nie jest tak, że na niektóre rzeczy nie są gotowe. Tak. Czas oczywiście po czterokroć, nie?
Nie trzeba.
Słuchajcie, jak się okazało, Bóg nas zaczął przygotowywać do tego postu przynajmniej rok wcześniej, bo zaczęła się seria snów i u Agnieszki, i u mnie. No i wreszcie wiemy, o co chodziło, tak, troszeczkę. Ale to może teraz trochę dam żonie.
Nie, to ty powiesz.
Ja na koniec jeszcze. No dobrze. Zaczęliśmy czytać rzeczoną książkę i zaczęliśmy się modlić. Najpierw z żoną i w pewnym momencie pomodliliśmy się też rodzinnie w obrębie tych czterech osób, tak? Po czym jeszcze na sam koniec postu modliliśmy się z bratem żony i jego żoną, tak? Czyli z Filipami z Wolańskimi, tak? I jak się okazało, Bóg u nas, gdzie jesteśmy już w Panu te 20 parę lat, mimo że żona na tyle nie wygląda, nie? Także ona od urodzenia praktycznie. Jeszcze znalazł tyle rzeczy i na takich poziomach, których do tej pory zupełnie nie doświadczaliśmy, bo wiele razy już tam w życiu odcinaliśmy pokoleniowe rzeczy, tak? I wydawało się, że jest wszystko w porządku i nagle w tym poście Bóg przyszedł z takimi rzeczami, o których nam się nawet jeszcze nie śniło, pokazywał takie rzeczy z historii mojej rodziny, Agnieszki rodziny, że no byliśmy tak zaskoczeni. Żeby nie było wątpliwości, pokazywał też przez dzieci, które pokazywały na przykład jakieś sprzed zamierzchłych stuleci rzeczy, które działy się w naszej rodzinie, tak? U naszych przodków. I co najfajniejsze, no przyszła potem taka wolność i jakby taki zupełnie nowy poziom funkcjonowania w Jezusie. No i teraz na koniec moje świadectwo jeszcze osobiste, gdzie po tych rzeczach, które Bóg przeczyścił i powiedziałem do żony, że widzę na horyzoncie dwie następne rzeczy i to takie góry lodowe, że Titanic to by zatonął na pierwszej z nich. No i Bóg to załatwił jednego wieczoru. Amen. Chwała Bogu.
No tak. To ja teraz już mogę. Jeszcze ja takie świadectwo powiem też. Dla mnie to była w ogóle duża taka zachęta, bo mnie od razu Bóg zaczął dotykać, mimo że też byłam taka sceptyczna, bo my po LL-ach, nie, i te wszystkie pokoleniowe rzeczy, to wydawało nam nam się, że już mamy pozałatwiane. Ja też nie lubię dzielić włosa na czworo i nie uważam, że to jest dobre grzebać na siłę w czymś, wyszukiwać. Natomiast jakoś tak miałam przekonanie, kiedy czytaliśmy tą książkę, że Pan naprawdę jeszcze wiele rzeczy pokazuje, wiele rzeczy też się stało jakby, no, po LL-ach też i trzeba było gdzieś dotknąć i myślę, że i wierzę, że to było też bardzo fajne, że Pan pokazuje też siłę rodziny, tak? Że to, co robimy na przykład sami, to fajnie jest zrobić razem. I widzimy jakby, jakie z tego szło przebicie. Widzieliśmy też, umówiliśmy się z Filipem i z Martą, z moim bratem i z jego żoną, których tu znacie, na ostatni dzień postu, no bo nie znaleźliśmy innego terminu. Jakoś tak miałam głębokie przekonanie, że to musi się jeszcze ta modlitwa stać w poście. I po prostu okazało się, że Filip nagle, goście mu niespodziewanie zjechali z Białegostoku i w ogóle wszystko się stało i oni się na styk przyszli. Ale dotknęliśmy tych spraw, jeszcze post trwał. Tak, i skończyliśmy już kolacją, słuchajcie, po 19 z mięsem i ucztowaniem i wszystkim, ale ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, właśnie też jakoś mam w sercu, żeby się podzielić. Bóg bardzo dużo mówił do nas przez sny. Czasami nawet mieliśmy takie momenty, że już po prostu byliśmy tak zakręceni, że już tak dużo tych snów i podobnych i widzieliśmy. Dużo rzeczy nam się bardzo rozjaśniło też dzięki postowi. Pan nam pokazał po prostu już centralnie, konkretnie te wszystkie rzeczy. No i najfajniejsze jest to, że mieliśmy dużo snów o oczyszczeniu i dzisiaj miałam też sen i powiem bez krótki, więc mogę powiedzieć. Śniło mi się, że wychodzę za mąż. To nie za Bogusia, tylko zupełnie za kogoś innego. Tak? Wiem. Nie będzie długo, ale podzielę się. No i nie będę całym snem się dzielić, bo on nie jest do końca cenzuralny, bo Bóg nie jest pruderyjny, tak? Więc nie wszystko, wcale nie zawsze tak musi być. I śniło mi się tak, ja jestem w jakimś strasznym bałaganie, nie mogę znaleźć, jestem panną młodą, nie mogę znaleźć sukni, nie mam w ogóle niczego do makijażu, nie jestem uszykowana i ślub jest za 2 godziny. Ślub ma być o 19, a ja jest 17. Ja wszystkich przeganiam, jestem wściekła i nagle wchodzi tak makijażysta, fryzjer i suknia, nie? I wszystkie ubrania, biżuteria, kwiaty i to twój narzeczony ci przysyła. Takie rzeczy. O co mi chodzi? O to, że my czasami robimy rzeczy swoją siłą, a Pan daje nam po prostu, bo to jest łaska. I to właściwie chciałam powiedzieć, już krótko.
Okej. Ja tylko myślę o tych, którzy już się szykują dalej. Dziękujemy Wam bardzo, ale jak widzicie, jak rodzina wyjdzie, to ma 3 minuty razy 2.
Dużo miała więcej. Nie ma tutaj mojej rodziny ze mną, ale tak jakby byli, tak? Umówmy się. Mieliśmy post sobie też wspólny z moją rodziną, tak, z Asią. Każdy z nas osobno czytało książkę, nie czytaliśmy jej razem. No i w połowie postu, w drugiej połowie postu mieliśmy spotkanie grupki. No i tak jakoś wyszło, że się zaczął temat kręcić wokół tej książki. No i też nie powiem jakieś tam, że byłem, też może trochę byłem tak sceptycznie nastawiony do tego, żeby to czytać, ale przeczytałem ją i faktycznie bardzo mnie dotknęła ta książka. Ja w międzyczasie w poście jeszcze tak sobie, że tak powiem, wypożyczyłem moją mamę, Asia sobie wypożyczyła swoją babcię i żeśmy po prostu tak trochę z nimi porozmawiali na temat historii naszych rodzin. No i tam wiele rzeczy się okazało, że po prostu, których nie wiedzieliśmy, bo były gdzieś ukrywane w naszych rodzinach. Więc ja będę mówił tylko za siebie w tej chwili. Asia kiedyś pewnie złoży świadectwo, bo ma naprawdę też bardzo, bardzo mocne to jest gdzieś w tej kwestii. I też przez sny bardzo właśnie dużo Pan do mnie mówił. I ja mam... To był taki sen dość taki znamienity dla mnie. Jeden z takich snów, które miałem ostatnich, to było to, że mój ojciec był ze mną. Wiecie co, ja mamy, to jest mojego ojca własnością, jest taki warsztat samochodowy. Jestem mechanikiem samochodowym, pracuję gdzie indziej. To jest tak naprawdę moje dziedzictwo. Tylko, że tu jakieś tam są różne sytuacje z moim ojcem, które jakby ja już kilka lat temu, kiedy jakby się, jak się nawróciłem, to... Bez szczegółów. Więc przyszedł w tym śnie, mój ojciec po prostu pokazał mi ten warsztat, powiedział mi, popatrz, jak on jest pięknie przygotowany dla ciebie. I ja to odebrałem, że i ta książka mnie tutaj zachęciła do tego, żeby po prostu, że gdzieś jakiś, jest coś w mojej rodzinie, co gdzieś blokuje, czy we mnie, gdzieś to blokuje dziedzictwo, które po prostu jest dla mnie przygotowane. I miałem po prostu wizję, miałem spotkanie z Jezusem i byłem w takiej jakby, to było jak woda bardzo taka gęsta, ciemna. Ja się jak było ciemno wokół, ja po prostu pomyślałem sobie, Jezu, ja chciałbym Cię zobaczyć teraz. I nagle tak mnie wyciągnął mnie z tego, tak coś mnie wyciągnęło z tego na światło. Takie światło było potężne, że ja po prostu nie byłem w stanie wpatrzeć, ale widziałem, że ludzie przede mną idą. Cały czas idą w stronę tego światła, idą w stronę osoby, która stoi po prostu, i to jest Jezus. Ja podszedłem do Niego, on powiedział do mnie, położył na mnie rękę i powiedział, jakby tak mnie przepuścił dalej, powiedział, przejdź dalej, idź dalej. I jest ta książka mnie zachęciła do tego, żeby po prostu tutaj walczyć po prostu o moje dziedzictwo, bo wierzę, że to jest po prostu duchowe, coś duchowego jest gdzieś po prostu, co blokuje, bo mój ojciec jakby nie zdecydował w ogóle, co z tym zrobić. I jest w takiej decyzji i teraz po prostu ostatnio, nie było nas kilka dni w domu, byliśmy na wyjeździe w górach i w tym czasie miał kolejną jakąś stłuczkę, coś mu się stało, ja wróciłem do domu, on po prostu poobijany i po prostu on już... Widzę gdzieś, że Bóg to po prostu przygotowuje już. Ja wierzę, że po prostu, że gdzieś Bóg przywraca mi po prostu dziedzictwo, które jest gdzieś dla mnie. I jestem mu za to bardzo wdzięczny.
Amen, dziękuję. Bardzo proszę, dziękujemy. Mariusz zdąża.
Za ostatni wypadek, który miałem, jeszcze nie dostałem odszkodowania. Tych wypadków, teraz jak siedziałem, to się doliczyłem w sumie... Chyba z 8. 8 razy śmierć próbowała dopaść mojego życia. Jeden szczegół wam powiem taki, który was powinien naprawdę mocno dotknąć. To był potężny głaz, zlepek cegieł i te cegły jakby w rogu ich nie było. I myśmy po wysadzeniu tego budynku poszli się bawić i szukaliśmy różnych rzeczy, broni, różnych takich jak to gówniarze, nie? I ten kamień w pewnym momencie ruszył z tej góry. I ja zobaczyłem wodę, wiedziałem, to było na Wyspie Słodowej. Wiedziałem, że do tej wody nie mogę wejść, bo byłem mały, bym się utopił. Więc po prostu się tylko położyłem i ten kamień się przetoczył nade mną. I ten fragment tego wyrwanego elementu przetoczył mi się nad głową. I zastanawiałem się, wie Boże, czemu ta śmierć cały czas mnie goni? I z bratem ostatnio, żeśmy się wzięli do roboty. I ja czytałem tą książkę i myślę sobie... Zacznę grzebać w pokoleniach. Zadzwoniłem do mamy. Mama mówi, dziecko, ja to mam 80 lat, ale pamiętam tam coś i zaczęła nam mówić. Mówi, zadzwoń do ciotki. Ciotka mi wszystko zaczęła jej siostra opowiadać. Dogrzebaliśmy się do pradziadka, użyliśmy drzewo genealogiczne i dzisiaj rano wstałem i od samego rana Duch Święty mówi, bierz się do roboty. Uklękłem i wszystkie te osoby po kolei Duch Święty mi pokazywał co i jak. I powiem wam taką rzecz. Doszedłem do dziadka i... Bóg takim ciepłem mnie dotknął, taką miłością. Mówi, twój dziadek był bardzo ciepłym, bardzo dobrym człowiekiem. I w pewnym momencie zobaczyłem twarz demona, który jest w takim kapturze i po prostu ma tworzony pysk i próbuje go dopaść. I Bóg mówi, to jest człowiek, którego cały czas goniła śmierć. I to wszystko szło jeszcze głębiej, jeszcze od korzeni dziadka, ale tam już nie grzebałem, bo po prostu nie potrafię. I powiedziałem sobie tak, skoro mnie to wszystko goniło i zobaczyłem na całą rodzinę, na wszystkich mamy, wujków, naszych moich, jej braci, siostry, powiedziałem, nie odpuszczę tego. I zacząłem każdą osobę od dziadka do wnuczków teraz już, powiedzmy, no ja jeszcze wnuków nie mam, nie? Ale już z mojego pokolenia mają. Każdą jedną osobę obodliłem. Powiedziałem, dosyć tego, nie będzie tego chlewu. I z bratem żeśmy się dogadali, mam jeszcze taką jedną ciocię, ma 90, chyba 9 lat teraz, to jest siostra mojego ojca, najstarsza osoba, która pracowała jeszcze za Niemca i umówiliśmy się, że pojedziemy do niej i ona nam, bo mój tato już, nasz tato nie żyje, nie? Więc ciężko nam jest się tam dostać. I ona powiedziała tak, przyjedziecie chłopaki, wszystko wam powiem i dogrzebiemy się tam i to wszystko zniszczymy. I po prostu to wszystko runie i wiem, że to wszystko runie i ta śmierć mnie nie dogoni. Powiem wam jeszcze taką rzecz. Dziadek był, przejechał go pociąg, trup. Przyjechali, dziękujemy, pozamiatane. Przyjeżdża trupiarka, patrzą, no co wy ludzie, przecież on żyje. Zwinęli go z tych torów do szpitala. Pół roku leżał, obok niego leżał facet, który miał wypadek. Wychodzą razem ze szpitala z tym facetem w jednym dniu. Moja mama malutka do dziadka mówi, tatuś, nie wychodź na ulicę. Nie wychodź na ulicę. Dziadek się zatrzymał, ten człowiek wyszedł i samochód go zabił. Chwała Bogu, że żyje.
Chwała Bogu, że żyje. Dzięki, kochani. Dzięki, Mariusz. Wiecie, ta książka to nie jest książka... Chodź. To nie jest książka... Może nie jest, bo to jest dalej książką. Po to, żeby ją przeczytać tylko, ale żeby z nią współpracować. To jest podręcznik do studiowania i do jakby przykładania tej miary do swojego życia. To jest praca z Duchem Świętym, praca z Bogiem ku temu, byśmy stanęli w takim miejscu wolności, doświadczyli tego, co zostało nam w Jezusie przypisane, a co nie wszystko jesteśmy w stanie uwolnić, bo coś nas trzyma i niekiedy nie wiemy, co to jest.
Zauważyłam pewne fajne zmiany, bo zauważyłam, że po pokucie, po pogrzebaniu trochę w pokoleniach przyszła ogromna po prostu głód, normalnie taki głód słowa, że się nie mogę od niego oderwać. I wrócił taka pierwsza miłość do słowa, coś niesamowitego. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczna. Druga sprawa jest taka, że nieraz ludzie mówią coś nam i to nas rani, nie rani. Zauważyłam, że też moja jakby wróciłam do miejsca, gdzie wiem, kim jestem w Chrystusie, chwyciłam to i wiecie, ludzie coś mówią, jakieś strzały rzucają i mnie to nie rusza. I ja jestem sama zdziwiona, bo kiedyś udawałabym, że mnie to nie rusza, a dzisiaj mnie to naprawdę nie rusza. Dziś tak, wiecie, tak strzała obok, nie? Tarcza wiary. Naprawdę, to jest niesamowite. I trzecia rzecz jest też taka, że w czasie tego postu była taka niezwykła łatwość w tym, żeby moja babcia od strony mamy opowiadała nam o historiach, które przeżywała. I taka była, myśmy nawet jej nie ciągnęły za język. Ona sama wszystko wysypywała. I to było super, bo myśmy mogły tylko z mamą zweryfikować pewne rzeczy i razem pokutować. I razem po prostu gdzieś tam by przychodziło to oczyszczenie. I ostatnia rzecz jest taka, że bardzo się cieszę z tego też, co się tak fajnie dzieje u mojego syna, u Natana. On chodzi teraz do zerówki. I przeszedł do nowej zerówki, no i tam panie go bardzo lubią takie ma zaufanie i taki jest taki trochę nad wyraz, nad swój wiek. I on mówi, że jak dostają cukierki od dzieci i w czasie postu dostawali jakieś cukierki od dzieci ze względu na właśnie urodziny i tak dalej, dzieci się częstowały, to on wszystko przynosił do domu do pudełka, ale mówi, mamo, ale to nie jest tak, że pani pozwala brać te cukierki. Pani każe natychmiast je zjadać. Ale ja powiedziałem pani w domu, że my mamy taki post i ja nie mogę i ona pozwoliła mi wziąć do domu. I to była taka łaska niezwykła i to było takie fajne. Także takie rzeczy. Dzięki.
Dzięki. Chyba nie zjadł na jeden raz po zakończeniu postu z całego pudełka. Dopiero by było. Okej, kochani, kto jeszcze? Zapraszamy, jest takie miejsce. Klaudia.
Czy mnie w tej książce to, co najbardziej poruszyło, to była ta pierwsza część o głębiach ducha i o tym, jak jesteśmy, jak Pan nas stworzył. I mam wrażenie, że czytając to, że dotknąłem gdzieś po prostu dopiero powierzchni tego, co jest prawdziwe i poczułam się tak strasznie płytko i może nie pusto, ale tak, że to, co do tej pory przeżywałam z Bogiem, to jest po prostu tak bardzo po powierzchni i czuję się bardzo zachęcona przez to, co pisała Anna, przez ogromną tęsknotę, którą wyrażała w zasadzie przez to, co pisała, mimo tego, że duża część książki dotyczyła oczyszczania, tak, tych chwastów, nieprawości, to zrozumiałam, że to jest tylko taki krótki etap, pach, pach, oczyścić ten trawnik z wszystkiego, co jest nie tak, ale to, co jest ogromnym pragnieniem w sercu Jezusa, to jest, że po prostu ta głębia, która przyzywa głębię. I mnie po prostu to najbardziej ucieszyło i po prostu zachęciło do szukania głębi, bo to było, no to po prostu dla mnie było niesamowite. I też tak, wiecie, ostatni tydzień myśmy akurat tak się zdarzyło, że byliśmy w Afryce w muzułmańskim zupełnie kraju. I tam 5 razy na dzień wołają, że Allah jest Bogiem i tak dalej. Jak weszłam tutaj dzisiaj i była jedna z tych pieśni, to po prostu pomyślałam, jak to jest niesamowite, jak jestem wdzięczna Bogu, że my naprawdę wysławiamy Boga Bogów i że dopiero gdzieś w innym miejscu, o innej duchowości zrozumiałam, jak mocne jest to, że naprawdę stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych i że to jest na nasz czas i że tyle lądów i tyle miejsc czeka, aby po prostu, abyśmy szli i byli ogniem w różnych miejscach, bo po prostu Pan czeka i chce, aby cała ziemia była odkupiona. Także takie moje wrażenie z postu.
Dziękuję bardzo. Zapraszam. Jeszcze jest czas, jeszcze jest miejsce. Romek, to przeczytasz.
Książkę wywiozłem do rodziców, ale czytałem Wigglesforta Zawsze wzrastającą wiarę i ledwie ją skończyłem tam, żeby mamie zostawić. Pojechałem, żeby prowadzić post Daniela w domu. Poprowadziłem. Skutki zdrowotne były fantastyczne, duchowe jeszcze ciekawsze. Nawet kuzynka zauważyła, że moje błogosławieństwa działają w okolicy nawet i cieszę się z tego, że Chrystus stanął za słowem. Poszło trochę uzdrowień, trochę różnych rzeczy. Ojciec odzyskał trochę świadomości, zaczął nawet żartować, leży już dłuższy czas. Co dziwnego, suka, która się podporządkowywała tylko mamie, podporządkowała się mnie. Ja się zdziwiłem, z jakiego powodu, nie? Po prostu w pewnym momencie coś zrobiła nie tak. Krzyknąłem, równiutko jak lany beton się zrobiła. Całkowicie mnie się podporządkowała. No niestety diabeł uderzył właśnie w nią. Spłakałem się, byłem już we Wrocławiu. Pies stracił władzę nad nogami tylnymi. Więc wszystkie możliwości mama przeszła, łącznie z uśpieniem. A ja mówię, nie, kładziesz rękę. A ja się modlę. Już raz to robiłaś z ojcem i pomogło, to czemu nie sprzę? W końcu stworzenie z wytęsknieniem czeka objawienia Synów Bożych. Dlatego mówiłem, że będę kontynuował temat, bo poddane znikomości zostało nie z własnej woli, ale z woli tego, który je poddał. Mam nadzieję, że i samo stworzenie dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych. To jest, szczerze mówiąc, mój ulubiony werset w Biblii. Tyle razy Bóg mi go potwierdził w działaniu, kiedy zwierzęta widziały Chrystusa we mnie. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Mam nawet świadków, ludzi, którzy to zauważyli sami i mówią, masz rację, coś w tym jest. Ale to nie o to chodzi, żebym się chwalił, bo mogę wychwalać tylko Boga. I muszę powiedzieć, tu przyprowadziła mnie sesja pastora Bolesława pod tytułem Wolność dla jeńców. Teraz, kiedy największe przemiany zachodzą w moim życiu, będzie znowu kontynuacja. Poza tym tu Łukasz zabronił mi wejść na scenę, kiedy mu powiedziałem, że Bóg mi każe zostać, nie będzie grania dzisiaj. Jak po seminarium, jak mnie zobaczył, że jestem, to mówi, musisz grać z nami, jak zostajesz w kościele, nie ma. I tak mnie przyjął do zespołu. Bo poprosiłem go, żeby skonfrontował to, czy to Bóg do mnie mówi, czy diabeł mi zabrania grać dzisiaj. Już kończę. I kiedy tu siedziałem na swoim miejscu, tam miałem takie ulubione, usłyszałem, przeprowadzę cię przez operację serca. Jestem z wami, chociaż trzy konsylia, czy tam, nie wiem, ilu tam tych lekarzy się zbierało. Miałem nie przeżyć. Bóg jest dobry.
Amen. 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 Dobrze, że jesteś i to żywy. Okej. Okay. A, pies chodzi, tak?
To ja skorzystam, żeby oddać Bogu chwałę. Wiecie co, to był wielki czas radości dla mnie. Tak, jak tu niektórzy już mówili, wydawałoby mi się, że no już dużo, dużo Bóg zrobił, wyprał, oczyścił, ale ja wiem, że zawsze jest więcej i jeszcze nie jestem podobna w 100% do Chrystusa, czyli coś mi ubywa. Zaczęłam czytać tą książkę i prosiłam Duchu Święty, mów do mnie. jeszcze przed książką dotknął pewnych rzeczy i jak czytałam tą książkę i tak mówił Marek, ja sobie jednego dnia usiadłam i mówię, no trzeba zacząć Duchu Święty. I tak naprawdę pokutowałam za pokolenia. Bo wiecie, ja osobiście pokutowałam. I sporadycznie za grzechy mojego ojca czy matki, jak mi Bóg pokazywał. Ale takiego gruntownego, takiego oczyszczenia i pokuty nigdy nie zrobiłam. Więc zrobiłam to w posłuszeństwie. Wiecie co? Bóg pokazywał mi to. I tak, jak wyście wszyscy mieli w snach, w obrazach. Nawet wczoraj, kiedy byłam w górach, to był piątek, myśmy się w piątek modlili, to przyszedł obraz właśnie, nawet co zrobiłam, jakby ktoś mnie namówił. I że to też ma znaczenie i muszę z tego pokutować. Jestem Bogu bardzo za to wdzięczna. Wiecie, jestem w nowym miejscu. Ja widzę w nowym miejscu radości, wolności Bożej i tej książki naprawdę, mówię tak, nie skończyłam. Ja będę drugi raz czytać i pytać Pana, co jeszcze, dlaczego? Kiedyś powiedziałam, bo ktoś mi tam zwrócił, tak, no, że ja tak chodzę, czy szukam, czy kopię. Ja mówię, wiecie co, Jezus powiedział, że On mnie prawdziwie wyswobodził. Ja nie widzę, że jestem wolna i zapłacę każdą cenę za wolność. Warto, wiecie co, warto, bo dziś jestem w nowym miejscu wolności i radości.
Amen, amen, chwała Bogu, chwała Bogu. Wiecie, niektórzy są sceptyczni co do tych pokoleniowych wszystkich rzeczy, ale Anna tam bardzo fajnie opisała tą zależność i opisała to jako splot takich różnych nici, które splatają się w taką grubą, ogromną linę. Widzieliście kiedyś liny żeglarskie? Czy takie, kiedy okręt był przycumowany przy redzie? I to jest lina spleciona z różnych lin. Każda jest niezależna. Gdyby rozsupać, to są takie niteczki cieniutkie. Każda z siebie nie ma żadnej mocy, ale razem stanowią pewną moc i pewną siłę, tak? Boże prawo mówi tak, jeden pogoni 1000, a dwóch 10 000. Jaka tu jest logika matematyczna? Żadna. Ale pomnożenie, to jest Boża logika. I wiecie, nie chodzi o, żeby w tym wszystkim, żeby grzebać w grzechach pokoleniowych, ale ta nieprawość to są właśnie te nici, które splatają się w taki sznur, który jest przekazywany w tej DNA duchowym w naszym życiu. I popatrzcie się, rodzi się człowiek i nie wiedzieć, dlaczego nie może pewnych rzeczy. A no, rodzi się na nowo, już jest na nowo narodzony, tak jak mówi Bożenka. I mówi, że myślę, że każdy z nas w którymś momencie mógłby to powiedzieć, ale kiedy pokutowaliśmy za pewne rzeczy, odcinaliśmy się od pewnych rzeczy, naraz znaleźliśmy się w miejscu wolności takim, o którym żeśmy nawet wcześniej nie wiedzieli, że istnieje. Mówi, o, mogę robić to, czego nie mogłem robić. Nie wiem, co się stało. Aha, i wtedy masz to odniesienie. Aha, zrobiłem to i to i to i te rzeczy się stały. Wiecie, to są świadectwa. Więc to jest też, co Bożenka powiedziała. Tak? Możemy mieć pewną teologię na pewne rzeczy, ale życie jest życiem. Życie pokazuje to, co faktycznie się dzieje i niekiedy naszą teologię musimy podporządkować prawu rzeczywistym, prawom rzeczywistym tego, co się dzieje. Mówimy o duchowości oczywiście, ale to też ta duchowość jakby manifestuje się w życiu fizycznym, tak? No bo naraz pokutowaliśmy z jakiegoś grzechu i naraz możemy robić coś, czego nie mogłem zrobić wcześniej. Dlaczego? No, dobrze jest takim zdrowym, trzeźwym umysłem jakby przeanalizować te wszystkie rzeczy i popatrzeć na to. No, nie? To tak ku zachęcie dla tych, którzy może jeszcze gdzieś tam boicie się albo macie teologię nie taką. Wiecie, oczywiście jesteśmy nowymi stworzeniami. To, co dawne minęło, tak? Wszystko stało się nowe. To jest biblijny werset, jak najbardziej tak. Natomiast pewne rzeczy dzieją się mimo to, że tak wierzymy i tak wiemy. Nie możemy robić pewnych rzeczy, tak? Albo robimy pewne rzeczy, których nie chcemy. Paweł w jednym z listów, w liście do Rzymian, pisał bardzo wyraźnie w 7 rozdziale o grzechu. Nie chcę czynić zła, ale to zło mi się narzuca, więc no, czynię to, czego nie chcę czynić, no ale jednak to czynię. Tak? I mówi, nieszczęsny ja człowiek, tak? I chwała mówi Jezusowi, który nas gdzieś wyswobodził z tego wszystkiego. A więc już chodził z Jezusem, był już nawrócony, jeszcze nie nowonarodzony i ochrzczony Duchem Świętym, ale szedł całym sercem za Jezusem i widział to prawo, które jakby dotyka jego życia. My nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Więc jeżeli czegoś nie rozumiemy, to szukajmy. Tak? Tu kilka osób powiedziało o snach. Ja wam powiem, kiedy ja przeszedłem tą modlitwę, a tak jak nie wiem, czy to Mariusz chyba tutaj mówił, prawie wszystko, co tam było wypisane, to w zasadzie wszystko dotyczyło mnie, więc nie omijałem, nie wybierałem, jechałem wszystko po kolei. Tak? To, co Duch Święty mi gdzieś pokazał. I naraz od tej nocy codziennie mi się coś śni. Zacząłem wszystko pisać. Niektóre rzeczy nie pisałem. Dobrze jest zasypiać z długopisem i kawałkiem kartki papieru, żeby sobie zapisać rano. Bo jak pójdziesz do toalety umyć zęby, wrócisz, to już nie będziesz pamiętał, co śniłaś. Tak? Wiecie, jesteście ze mną tu? Albo z dyktafonem, dokładnie tak. Jak cię ręka boli, ale jak chcesz wiedzieć, to sobie włącz, nagraj sobie, później wrócisz do tego. To są ważne i fajne takie porady, tak? No, to tak jak na modlitwie nieraz masz tysiące albo rzeczy przychodzą ci na myśl, kiedy się modlisz, musisz zrobić ważny telefon. No to kiedy będziesz starać się pamiętać o tym, to dojdziesz do końca czasu modlitwy i w zasadzie ta modlitwa będzie sucha. Ale przerwij na chwilę modlitwę, weź kartkę, zapisz sobie, zadzwonić do Zosi. I idziesz dalej się modlić. I nie myślisz, bo wiesz, że jak wrócisz, to sobie masz tam zapisane, tak? Więc to są bardzo, bardzo fajne takie rzeczy. Kochani, ja tak, że tak powiem, nawijam, tylko żeby pusty przebieg tutaj zapełnić. Jeżeli macie jakieś świadectwa niezwiązane z okresem poctu, zapraszam. Terenia?
Ja przez to świadectwo chciałam oddać chwałę Bogu i podziękować Mu za ten czas, który dał mi i dał Kościołowi, dał wszystkim nam. I to było dla każdego. I to się nie skończyło. Ja wierzę, że ten rok 2018 będzie właśnie takim rokiem dla naszego Kościoła. Ku temu, tak jak widzimy, prowadzą nawet nas seminaria. Nawet seminaria będą, które będą tu organizowane, będą właśnie pod tym kątem, aby uwalniać się, aby Jezus mógł nas uwalniać od przeszkód, które nas oddzielają po prostu od Jezusa, a tak naprawdę nie pozwalają nam wejść w pełni dziedzictwa. My z Januszkiem mieliśmy dwa razy proroctwa, których żeśmy nie rozumieli. Sięgnęliśmy właśnie do nich w czasie postu, gdzie prorocy do nas mówili, że nie możemy wejść w pewne rzeczy, dlatego że są rzeczy, nie możemy wejść w tą pełnię dziedzictwa, dlatego że są rzeczy, które nas wstrzymują. I są to rzeczy pokoleniowe. No ale mieliśmy już modlitwy w pokoleniowych sprawach, a jednak się rzeczy nie stały. To, co się stało w moim życiu, to zmagałam się przez całe swoje życie w pewnej dziedzinie życia. Ogłaszałam rzeczy, ogłaszałam prawdy biblijne, modliłam się w tych kwestiach i wiecie co? I nigdy nie mogłam sięgnąć tego. I Bóg mi pokazał korzeń nieprawości, Duch Święty mi pokazał korzeń nieprawości w moich pokoleniach. I kiedy to zrobiłam, pokutowałam z tej nieprawości swojej też, po prostu to wszystko odeszło, ja jestem dzisiaj wolna. To było związane, Mariusz, też z duchem śmierci. I Bóg mnie uwolnił. Sen, który miałam też, miałam dwa sny, ale te sny dotyczyły właśnie pokoleń. W każdym ze snów widziałam osobę, to był mój ojciec i w drugim śnie to była moja matka i o dziwo jedno i drugie trzymało dziecko na ręku. W zasadzie to ja byłam w mieszkaniu, nie będę tego opowiadać, ale wiem, że to były sprawy pokoleniowe. I wiecie, i Bóg mi też objawił, jak ja często się modliłam, Panie, pokaż mi, co w tych snach. Ja nie rozumiem tego snu, a modliłam się, żeby Bóg mi to wyjaśnił, żeby dawał mi właśnie sny takie, które będę rozumieć. I to dotyczyło potężnych rzeczy, które były potężną przeszkodą w moim życiu, zarówno ze strony mojej mamy i mojego ojca. Tutaj nie jest czas, żeby o tym opowiadać. Bóg mi też pokazał ducha zniszczenia, który był w mojej rodzinie, ze strony matki, ze strony ojca, który niszczył też moje życie i życie, chciał zniszczyć życie tych, którzy są po mnie, moich synów i wnuków. Ja też, kiedy się modliłam, uwalniałam też w imieniu Jezusa pokolenia po mnie, uwalniałam swoich synów i uwalniałam wnuki, bo do tego mam po prostu autorytet. Bóg mnie też uwalniał z rzeczy religijnych i to było też bardzo fajne takie doświadczenie i z tego wcześniej o dziwo nie byłam uwalniana, pokazał to. I ostatni dzień mojego postu zakończył się bardzo ciekawie. Przez cały dzień, ja nic nie mówiłam, ale przez cały dzień wszędzie, gdzie byłam, czułam zapach niesamowitego oleju, zapach takiej wonności. Ja wiedziałam, że tak pachnie olej. Olej, który nieraz nam Ula przywozi tutaj z Izraela. I mówię, Panie, ja tego oleju dzisiaj nie miałam, nawet nie dotykałam. Cały czas czułam ten zapach. Byłam w różnych miejscach. I wieczorem, kiedy kończył się ten dzień, modliłam się i dziękowałam Bogu za ten czas. I znowuż poczułam woń Ducha Świętego. Powiem wam, tęsknię za tym zapachem każdego dnia. I ten post mnie bardzo przybliżył do Jezusa, ale mam świadomość, że jestem w drodze i że dobre rzeczy się rozpoczynają, że to jest nowy początek, nie tylko dla mnie, ale dla całego Kościoła. Chcę was zachęcić, jeżeli żeście nie czytali tej książki, czy jesteście gdzieś, czy jesteście też sceptycznie nastawieni, weźcie naprawdę to do ręki, a Duch Święty, pomódźcie się, a Duch Święty będzie objawiał naprawdę cudowne rzeczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Krysia, proszę bardzo. Ja mogę podejść, jeżeli... Siedź, Krysiu, proszę bardzo.
No ja postaram się krótko. Jeśli chodzi o tą sprawę, że rzeczy pokoleniowe mogą ciążyć, jeśli ktoś jest nieprzekonany, to w trenach Jeremiasza, 5 rozdział, 7 werset, nie we wszystkich tłumaczeniach, w Biblii Gdańskiej, w tłumaczeniu księdza Wójka jest: ojcowie nasi zgrzeszyli, nie masz ich, a my nieprawości ich ponosimy. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, jeśli chodzi o mnie, to ja snów specjalnie nie miałam, ale kilka razy budziłam się w nocy i były mi pokazywane rzeczy pokoleniowe. No i wtedy się modliłam, wtedy pokutowałam, wykorzeniałam nieprawość. A jakie zmiany? Jedną rzecz mogę powiedzieć, która mnie bardzo dotknęła, że w pewnym momencie zrozumiałam, ale to jest takie wewnętrzne zrozumienie, to co święty Paweł powiedział, że ze względu na poznanie Jezusa wszystko inne uznaje za śmieć.
Amen, amen. Okej. Jeszcze dwa świadectwa. Jeszcze dwa świadectwa. Jest miejsce. Nie po to, żeby się chwalić, ale po to, by oddać chwałę Bogu. Noc z 18 na 19 stycznia tego roku. To jest moja biała karteczka. Rano wstałem, zapisałem. Wierzę, że to jest sen do mnie, ale mam takie przekonanie też, żeby zachęcić was jako Kościół do pewnej rzeczy. Widziałem, jak wielki blok energetyczny, ważący kilka milionów ton, był ogromny naprawdę, został wyciągnięty z jakiegoś korpusu elektrowni, jakimś wielkim dźwigiem. Wiem, że to jest nielogiczne, ja wam mówię, co mi się śniło. I niemożliwe z punktu widzenia ludzkiego. ale ten blok, ten korpus miał 6 komór. I te komory były jakby niezależne, ale to tak jak klocki takie Lego złączone ze sobą. I taki dźwig, będę czytał, może będę opowiadał, a przeczytam to. I te 6 komór było opróżnianych z masy tworzącej prąd, która wytwarzała prąd. Był to jakby makaron wyciągnięty czy wyciągany taką łyżką na suwnicy. Nieraz z takimi pazurami suwnica opuszcza się, łapią się tak jak, nie wiem, makaron się łapie i przenosi się w inne miejsce, więc ta masa była właśnie w ten sposób wyciągana. Czy jakąś tam koparką, chwytakami. Przed całą tą operacją dyrekcja i zarządzający całą tą elektrownią mieli pewność, że w tych blokach nie ma w ogóle ludzi. 5 komór było już opróżnionych i ta 6, ta operacja miała właśnie się zacząć. Ale w tej komorze było 2 ludzi. Jeden z nich był chyba chory na serce, bo odłączył swoje serce od takiej maszyny, która gdzieś tłoczyła krew, powietrze do niej, nie wiem. I miał to serce w swoich rękach. Tak na dłoni. 2 rurki, czy to były aorty, czy to były jakieś rurki sztuczne do tego serca podłączone, były na tej ręce. Ten człowiek jeszcze żył. Ten drugi powiedział, musimy uciekać, ale nie było tam wyjścia. Kiedy ta łyżka chwytaka miała zacząć wydobywać ten makaron w cudzysłowie z komory i szukali wyjścia, choć wydawało się, że nie ma żadnej możliwości ratunku. Dyrekcja to tak jakby na tym krzyżu u góry była w takiej sali, no nie wiem, konferencyjnej, jakby wszystko było widoczne. Ja byłem w tej sali razem z całą tą dyrekcją i wszystko, całą tą operację można było oglądać z daleka. Więc tak się zastanawiam, czy to jestem ja tym człowiekiem z tym sercem. Tak też staram się rozważać. Jeszcze nie mam poznania czy rozeznania tej rzeczy, ale to, co zobaczyłem tutaj, to wiem, że Bóg mnie zainspirował, co robię zresztą już od lat, ale też wierzę, że Bóg chce zachęcić nas jako Kościół do jednej rzeczy. Widzicie, w tym wszystkim, co robimy dla Boga, najważniejsze jest nasze serce. Bo jeżeli w tym, co robimy nawet dla Boga, i to mogą być naprawdę dobre rzeczy, cenne rzeczy, których naprawdę nie można zdyskredytować jako cielesne rzeczy, duchowe, dobre rzeczy, ale jeżeli są robione bez naszego zaangażowania serca, to pytanie, czy to są dobre rzeczy w oczach Boga, czy tylko religijne rzeczy. Więc w tym, co robimy dla Boga, zaangażujmy całe nasze serce. Cokolwiek czynicie, śpicie, jecie, cokolwiek pracujecie, czyńcie z serca jako dla Pana. To jest cenne dla Boga. Rozważcie sobie ten sen. Przyłóżcie tą miarę gdzieś do swojego życia i zobaczmy. Zbadajmy też nasze serca. Dawid się modlił do Boga. Boże, zbadaj moje serce, bo ja nawet nie wiem, co jest tam w sercu w głębi. Wiecie, kiedy okazuje się, co tam w sercu jeszcze jest? Już jesteś zadowolony, szczęśliwy, wszystko jest ładnie, pięknie, załatwiłem wszystkie sprawy i naraz napotykasz na sytuację i naraz sobie bum! O Boże, a skąd to się jeszcze tam wzięło we mnie? Jakaś reakcja, jakaś emocja, jakieś słowo, jakieś zdanie wypowiedziane i wiesz, że to nie jest z Bożego Ducha. Skąd to się wzięło? No, tam gdzieś z środka, z ciebie, czyli coś tam jeszcze jest. Więc ważne, żebyśmy dalej pracowali z Duchem Świętym. Ta książka jest dla nas też pomocą, ale będzie seminarium. Będą kolejne rzeczy, które będziemy organizować jako Kościół. Oczywiście też nie tylko dla naszego Kościoła. Zawsze seminaria są otwartymi seminariami, zapraszani są ludzie. Tu pastor też prosił, żeby zachęcić was też. Weźcie swoich znajomych, swoją rodzinę, tych, komu głosicie, jakkolwiek. Zaproście ich na to seminarium. Przyjdźcie z nimi razem. Bądźcie z nimi. Mogą doświadczyć naprawdę wspaniałych rzeczy.